Jest punktualnie 11.30. Jak wykorzystać unijne środki na Mazowszu? O tym za chwilę Piotr Łoś i jego goście.
Audycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Witamy Państwa zatem bardzo serdecznie i już na początek przedstawię gości. Jeśli Państwo pozwolą, tak po kolei, niekoniecznie wedle zasad savoir-vivre. Pan Leszek Król, dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dzień dobry.
Kłaniam się, dzień dobry.
Pan Grzegorz Świętorecki, kierownik Wydziału Wdrażania 5-6 priorytetu Regionalnego Programu Operacyjnego. Pani Marianna Podbielska, Wydział Centralnego Punktu Kontaktowego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i pan Krzysztof Suliński, Wydział Szkolenia Beneficjentów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Proszę Państwa, zapraszam już na początek naszego dzisiejszego spotkania naprawdę do pięknego miejsca w samej Warszawie.
Anna Korzekwa, rzecznik prasowy Uniwersytetu Warszawskiego.
Weszliśmy na spacer z Pałacu Kazimierzowskiego i już od razu widzimy te budynki uniwersyteckie zupełnie w innej krasie.
To prawda, od jakiegoś czasu budynki uzyskały swoją dawną świetność. Myślę, że teraz jest to prawdziwa perełka architektoniczna na mapie Warszawy. Niemal wszystkie budynki zostały wyremontowane. Mamy, jak tutaj widać, nowe elewacje, kolory nowe, znaczy właściwie są to tradycyjne kolory. To są kolory, które te budynki posiadały w momencie, kiedy powstawały. Nowe pokrycia dachów, nowe drzwi. No a wieczorem zobaczylibyśmy jeszcze, że budynki są pięknie iluminowane. Absolutnie każdy może tu wejść. Warto zajrzeć, przejść przez bramę przy ulicy Krakowskiej, przedmieście 26/28, by dostać się pod opiekę bogiń wiedzy i nauki.
Trochę o pieniądzach, bo przecież to wszystko kosztowało.
To prawda, remonty oczywiście były bardzo kosztowne. Udało się je zrobić w dużej mierze dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Te nowe elewacje, nowe drzwi i pokrycia dachowe to zasługa Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dokładnie programu SPOR, z którego uzyskaliśmy ponad 11 milionów dofinansowania. Prace rozpoczęły się w 2004 roku, a zakończyły się w 2007. Z tym, że mówimy tutaj nie tylko o renowacji budynków, ale też między innymi o restauracji zieleni. Trzeba się rozejrzeć, zobaczymy, że też są piękne, stare drzewa. Dzięki właśnie pieniądzom z Unii Europejskiej ten stan zieleni się zasadniczo poprawił. Na przykład kupiliśmy też nowy system nawadniania zieleni. No i mamy również przewodniki dla turystów. Przy bramie stoi taki elektroniczny przewodnik. I jeszcze są takie przewodniki, które można wypożyczać w księgarni uniwersyteckiej, tutaj na terenie uniwersytetu. Wypożycza się je za darmo, warto z nich skorzystać. Jeśli pogoda jest brzydka, zawsze zapraszam wszystkich do Starej Biblioteki Uniwersyteckiej. Tam można obejrzeć na przykład fragment zabytkowego rusztu. Jest to XIX-wieczna konstrukcja magazynowa, pięknie zachowana, w tej chwili otoczona szkłem. A przy ładnej pogodzie to polecam po prostu spacer po zabytkowym kampusie. Myślę, że warto zawsze zatrzymać się przy budynku historii sztuki. Budynek zasłynął przede wszystkim tym, że był budynkiem, w którym mieszkała rodzina Chopinów. Mieszkała tutaj dlatego, że ojciec Fryderyka Chopina był profesorem Liceum Warszawskiego, które wówczas miało siedzibę na terenie dzisiejszego Uniwersytetu Warszawskiego. Co ważne, Chopin później studiował również w poprzedniczce uniwersytetu, czyli w Szkole Rycerskiej, czyli w dzisiejszym Pałacu Kazimierzowskim.
Wielkimi krokami, proszę Państwa, zbliża się 200. rocznica urodzin Fryderyka Chopina. Stąd też właśnie o Fryderyku Chopinie tak sporo słyszeliśmy, kiedy była rozmowa z panią rzecznik Uniwersytetu Warszawskiego na temat tego, co zostało zrobione za unijne pieniądze. A dziś mowa o turystyce i myślę, że także dla turystyki na Mazowszu właśnie ta postać Fryderyka Chopina, ta cała wspaniała historia nie tylko kultury, wielkiej kultury polskiej, ale także tej mazowieckiej jest istotna. Rzeczywiście, turystyka na Mazowszu to coś, co mogłoby rzeczywiście przyciągnąć wielu Polaków, a może także i gości z zagranicy. I ta turystyka na Mazowszu wymaga ciągle doinwestowania. Czy co do tego są Państwo, tak jak tu siedzimy w studiu, zgodni, panie dyrektorze?
Zapewne. Każda działalność gospodarcza, za taką turystykę należy uważać, wymaga dofinansowania. Problem jest tylko w tym, że bardzo dużo mówimy często o funduszach strukturalnych, zapominając o tym, że tych pieniędzy jest określona ilość. Stąd bardzo ważne jest, żeby wydawać te środki w sposób przemyślany i dający określone efekty. Zawsze to powtarzam i tutaj też mogę to powtórzyć. Wydać każdą kwotę, ja też potrafię, dajcie mi, ja ją wydam. Chodzi o to, żeby z tego były wymierne efekty, które jak tutaj w dokumentach programowych jest wyraźnie napisane, muszą przyczynić się w sposób jednoznaczny do rozwoju gospodarczego Mazowsza. A to jest region, który leży w centralnej Polsce, jest jakby najbardziej widoczny z wszystkich regionów. Stąd wydatkowanie tych kwot musi podlegać bardzo ścisłym rygorom, czy też procedurom, które by przekładały się na efekty z tych pieniędzy, których wydamy.
Już pan częściowo odpowiedział właśnie na to pytanie, które chciałem zadać, mianowicie dlaczego właśnie turystyka w priorytecie szóstym. I powiedział pan rzecz, myślę, dość istotną, mianowicie, że turystyka to oczywiście nie tylko te wspaniałe wrażenia, które odbieramy podróżując po danym miejscu, w tym przypadku po Mazowszu, ale turystyka to zwyczajnie także gospodarka i pieniądze dla regionu.
Dokładnie, jest to część tej dział gospodarki, który też wpływa na rozwój PKB danego regionu, w tym wypadku Mazowsza. A proszę zwrócić uwagę, ja też jako mieszkaniec Mazowsza często nie wiem, jakie naprawdę w niedalekiej odległości od Warszawy znajdują się ciekawe miejsca turystyczne, które warto by było odwiedzić. I tak naprawdę jak patrzę na Warszawę, tak na mapę geograficznie, to na wschód od Warszawy mamy piękne jezioro, na północ mamy pełny kompleks militarny, dawny Modlin, na zachód mamy piękne lasy.
No i właśnie tego Chopina na zachód.
No tak, i Chopina jeszcze tam gdzieś z pięciu pod spinając cały ten obszar. Tylko pytanie, jak ja się mam tam dostać jako zwykły obywatel? Pociągi nie jeżdżą do Zegrza, na północ nie wiem jak, piechotą, no ja na Bemowie mieszkam, to szybko dojdę tam. No to tu ja mam ułatwienia w tej kwestii.
Proszę Państwa, czym jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego? Bo to jest jedno z tych pojęć, które także w naszych programach pojawiało się już wielokrotnie, ale kiedyś trzeba zdefiniować.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego jest jednym z 16 programów, które są przewidziane i założone do realizacji w Polsce. Instytucją zarządzającą dla tego programu jest Zarząd Województwa i generalnie chodzi tu o to, ażeby zarząd jako ten organ, który wie, jakie są potrzeby w województwie, mógł skierować tą pomoc tam, gdzie ona jest najbardziej potrzebna.
Jaki jest cel główny priorytetu 6 RPO?
Celem głównym priorytetu szóstego wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji jest wzrost znaczenia turystyki jako takiego czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Ponadto są jeszcze cele szczegółowe i to jest promocja i zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu, jak również poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury.
Czyli to są rzeczywiście cele bardzo, bardzo istotne i jak tak pani mówi, to sobie myślę, że to są akurat takie dziedziny, na które rzeczywiście cały czas jakieś pieniądze płyną na Mazowszu. O tym się często mówi, bo Mazowsze stara się promować. Również ta oferta kulturalna jest cały czas wzbogacana, no ale jak się okazuje, to ciągle jeszcze mało i pewnie jeszcze kilka przynajmniej lat poczekamy, zanim rzeczywiście to wszystko już będzie funkcjonowało bardzo dobrze. Ale właśnie, kto może skorzystać ze wsparcia w ramach działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego? To jest istotne, czy tylko instytucje, które zarządzają jakimiś na przykład ośrodkami kultury, czy też jakieś organizacje pozarządowe zajmujące się kulturą? Kto może sięgnąć po te pieniądze?
Tak, tutaj jeśli chodzi o beneficjentów, to beneficjentami w ramach działania 6.2 Turystyka mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jak również jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, parki narodowe i krajobrazowe, instytucje kultury, organizacje również pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne tych kościołów i związków wyznaniowych, jak również przedsiębiorcy sektora turystyki.
Która instytucja jest odpowiedzialna za nabór wniosków?
Instytucją odpowiedzialną za nabór wniosków w ramach działania 6.2 Turystyka jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Beneficjenci składają wnioski właśnie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30 przy ulicy Jagiellońskiej 74.
Jak zawsze oczywiście wszystkie te formalne sprawy powtarzamy Państwu w każdej audycji, bo to jest istotne, by zapamiętać i wiedzieć, jak się poruszać. Sam spotykam się nieraz z pytaniami chociażby sąsiadów, którzy chcieliby skorzystać, mają małe firmy na przykład i wiedzą, że taka audycja w radiu dla Ciebie jest i dopytują się, bo okazuje się, że informacji ciągle nie za wiele. Ale jeszcze jest jeden ważny, wydaje mi się, dokument na Mazowszu. Chcę teraz Państwa o niego zapytać. Jak to, o czym dzisiaj mówimy, te pieniądze na turystykę mają się do strategii rozwoju turystycznej Mazowsza? Bo jest przecież taki dokument.
To znaczy można powiedzieć o kilku dokumentach, bo ten dokument jest częścią całości. Na pewno jeden dokument pod tytułem Strategia Rozwoju Mazowsza i jego częścią jest rozwój turystyki, ale są też inne dokumenty jak plany zagospodarowania przestrzennego, lokalne też strategie rozwoju czy też powiatowe. I one dopiero w sumie stanowią o pewnym obrazie całości, w który można inwestować. I tak naprawdę wracam do tego wątku, bo to jest bardzo ważne i to jest doświadczenie z lat 2004-2006, żeby w sposób właściwy, nawet uwzględniając zmiany kursu euro, w sposób właściwy i bardzo efektowny, czy też żeby efekty tych wydawanych środków były jak najbardziej widoczne dla społeczeństwa i przyniosły jak najwięcej korzyści. Stąd te dokumenty strategiczne tutaj stanowią taki podstawowy odnośnik co do kierunków, żeby co 2, 4, 5 lat nie nastąpiła gwałtowna zmiana, że dzisiaj idziemy w tym kierunku, a za 5 lat idziemy w innym. Te dokumenty strategiczne...
Czy te dokumenty w takim razie przygotowane są także na zmiany polityczne? Bo przecież Mazowsze mogą rządzić różne opcje.
Tak, nie chciałbym się wypowiadać na temat polityki, niemniej jednak wydaje mi się, że bardzo dobrym kierunkiem jest to, że wyznacza się dokumenty, a problem jest jeszcze troszeczkę inny, w jakim stopniu się je realizuje. Dzisiaj mam wrażenie,
ale ten szkielet powstał.
Tak, powstał. Mamy dzisiaj wrażenie, że tych dokumentów strategicznych troszeczkę chyba już jest za dużo. Trochę szum się robi informacyjny, już tak nie wiadomo, do czego się odnosić w tych dokumentach. I tu na pewno przed nami trochę pracy w tym temacie, żebyśmy jakby stworzyli ten główny nurt rozwoju. Na pewno każda opcja, która przyjdzie następna, będzie korygować, tam naprawiać te brzegi, że bardziej w lewo, czy bardziej w prawo, czy bardziej tak, czy inaczej. Niemniej jednak co do zasady zawsze, żeby to był postęp.
Jak Państwo oceniają, szczególnie tutaj Państwo z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z tego poprzedniego okresu finansowania, jakie są proporcje między wykorzystaniem tych funduszy w Warszawie, a wreszcie Mazowsza? Czy takie badania były jakieś prowadzone?
To znaczy powiem tak, jestem w trakcie pisania pracy doktorskiej na ten temat, między innymi, to znaczy... Dysertacja dotyczy, jakie są różnice wewnątrzregionalne, czy fundusze przyczyniają się do
niwelowania
tych różnic. No więc tutaj na podstawie jakichś wstępnych wniosków można różnie odnieść wrażenia. Niemniej jednak na pewno silne ośrodki, takim jak jest Warszawa, one są przygotowane. Znaczy ja nie mówię w sensie miasto, czy też, ale inne uczelnie, firmy, one są lepiej przygotowane organizacyjnie i przez to troszeczkę są na uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych. Stąd wielkość zaabsorbowanych środków w ramach sporu w tym okresie 2004-2006 na Mazowszu no przemawia trochę na korzyść Warszawy, a nie na korzyść regionu. No, wnioski z tego tytułu mogą być różne, ale ważne, żeby te wnioski wyciągnąć na przyszłość i zastosować je w praktyce właśnie w takich dokumentach strategicznych, jak jest na przykład Strategia Rozwoju Mazowsza.
Jakie są dobre praktyki w obszarze podobnych projektów w poprzednim okresie programowania? Czy na ten temat możemy powiedzieć, mamy już doświadczenia jakieś?
Tak, możemy odnieść się do poprzedniej perspektywy. Było wiele projektów, o których można by tu powiedzieć, jednakże ja postaram się przytoczyć kilka takich pokrótce, takich sztandarowych wręcz, które były realizowane w ramach działania 1.4 SPOR, Rozwój Turystyki i Kultury. Może to być na przykład budowa kompleksu basenowego z wykorzystaniem źródeł termalnych, który powstał w Mszczonowie.
O czym będzie mowa już za kilka minut?
Tutaj kwota dofinansowania wyniosła ponad 8 milionów złotych. Były to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, także jest to bardzo duże wsparcie i sądzę, że ta inwestycja nie mogłaby być zrealizowana na terenie takiej gminy bez pomocy środków unijnych. Drugim takim przykładem jest remont i przebudowa pałacu pod blachą w zespole Zamku Królewskiego tu w Warszawie. Tutaj kwota dofinansowania była jeszcze większa, ponieważ było to około 21 milionów złotych, także naprawdę duże pieniądze. I może jeszcze wspomnę o jednym, Muzeum Policji w Pałacu Mostowskich. To też bardzo ciekawy obiekt, który można powiedzieć powstał i odznaczył się jakoś na mapie życia kulturalnego i turystycznego w Warszawie.
Wspomniał pan o pałacu pod blachą, to ja nie mogę nie powiedzieć osobiście, po prostu bardzo się ucieszyłem, jak zobaczyłem, że prace remontowe tam właśnie ruszyły, bo to taka wizytówka Warszawy, jedna z wizytówek Warszawy, ten pałac pod blachą. Przez lata niestety wyglądał strasznie.
Strasznie. Faktycznie byłem parę dni temu byłem na otwarciu, uroczystym otwarciu i chciałbym powiedzieć, jakby zarekomendować wszystkim słuchaczom, mieszkańcom Warszawy i Mazowsza odwiedzenia tego zabytku. Jest piękna rzecz, polecam szczególnie młodzieży. Tam jest stworzony cały program edukacyjny, historyczny. Jest przejście od najniższych poziomów, gdzie dzieci bawią się w tkactwo, alchemię, przechodzą na wyższe poziomy, gdzie są zapoznawane z kulturą, z wiedzą. Jest to naprawdę ciekawy obiekt, ale dodatkowo chciałbym powiedzieć, żeby będę się zwracał do odpowiednich instytucji o propagowanie tego projektu jako modelowego rozwiązania na skalę europejską. W jaki sposób w jaki sposób projekt przechodzi z martwego, nieżyjącego obiektu w żywy organizm, który żyje i pulsuje, a jednocześnie spełnia wszystkie swoje funkcje edukacyjne i historyczne.
Tak, to rzeczywiście, jeżeli tak się to wszystko stało, to tylko trzeba tam pójść i zobaczyć. A pan przed chwilą wspomniał o Mszczonowie. No wreszcie chyba przyszła ta pora, by odwiedzić to miasto.
Budowa kompleksu basenowego z wykorzystaniem źródeł termalnych w Mszczonowie. Taka była nazwa projektu i on był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego. Celem tego projektu był wzrost atrakcyjności oferty rekreacyjno-turystycznej miasta Mszczonów, a także przyspieszenie jego rozwoju.
Tutaj mamy sztuczną rzekę. Na czym to polega? Widać w wodzie takie owalne otwory. To są dysze turbiny. Te dysze są ustawiane pod kątem i napędzają tą wodę. Także tutaj jak się zacznie to kręcić, to się jeździ jak złoto i wyjechać nie można nawet. Trzeba umieć, żeby się wydostać stąd, bo tak to jak na karuzelce kręcić się. To jest sztuczna rzeka. Dzieciaki to za tym przepadają. Głębokość około 1,30 m. Tu mamy z kolei łóżka wodne. Całe bąblowanie idzie na okrągło. Tutaj są zagłówki wkładane, one w tej chwili zdemontowane są, nie? Ale są wkładane, się człowiek kładzie elegancko. No i wtedy ma rozkosz działania. Tutaj to wiadomo, masaż karku. Są dwa baseny. Wewnątrz jest identyczny, połączone są razem wodą. Tam jest pod dachem, bo to jest w tym tak nazwałem sprawę akwarium, to jest na wolnym powietrzu. To jest całoroczne. 34 stopnie woda.
Ciepła!
Jestem tu drugi raz i powiem panu, że po jednym razie pięta, która mnie bolała od 2 tygodni, przestała mnie boleć. I będę tu przychodzić, z Warszawy przyjeżdżamy. Wzięliśmy sobie specjalnie kilka dni urlopu, żeby można było przyjść i popływać. A na pewno w każdą sobotę i niedzielę tu przyjedziemy. To jest tylko 45 kilometrów od Warszawy.
No ale teraz zimno jest, już chłodna pani w wodzie.
No niech pan wejdzie, to pan zobaczy. Woda jest bardzo ciepła, a tam w środku jeszcze cieplejsza. Tam będę w zimie pływała, jak tu będzie mróz.
Kozłowski Grzegorz, zastępca burmistrza miasta Mszczonów. Ta inwestycja jest takim elementem już właściwie prawie końcowym historii wód geotermalnych i odwiertu G1 we Mszczonowie. Cały czas myślano, jak tu wykorzystać. Powstała koncepcja zrobienia kompleksu basenowego z wykorzystaniem tych wód. W 2005 roku rozpoczęliśmy starania o uzyskanie dofinansowania.
Nawet bogatego Mszczonowa nie stać by było na to.
Właśnie, bez pomocy. I tak otrzymaliśmy dofinansowanie z Unii, składając ten projekt. powstał obiekt, gdzie mamy dwa baseny z surową wodą geotermalną. Uruchomiliśmy dla klientów tą inwestycję 29 czerwca tego roku. I do chwili obecnej odwiedziło ten obiekt 95 tysięcy osób. No ale zdajemy sobie sprawę, że tych klientów zewnętrznych nie ściągniemy tylko termami. I w tej chwili jesteśmy w trakcie opracowania takiego produktu turystycznego. Weekend z termami Mszczonów. I będziemy chcieli zaproponować klientom poza tą atrakcją w formie wody geotermalnej do kąpieli, szlaki turystyczne, okoliczne na terenie naszego powiatu, gdzie mamy i sporo zabytków kultury, i sporo zabytków przyrodniczych.
No i tak sobie pochlupała ta woda w Mszczonowie, woda, która ma 30 kilka stopni, fantastyczna rzecz rzeczywiście. Ale tak sobie też rozmawialiśmy tutaj w studiu, proszę Państwa, o różnych projektach, no i to pytanie jest całkiem zasadne. Jakie projekty mogą być realizowane w ramach działania?
Wyróżniamy cztery główne typy projektów. Zaliczają się do nich m.in. promowanie walorów przyrodniczych, w ramach których mogą być finansowane ekspertyzy, badania rynkowe dotyczące działalności regionu, udziału w targach i imprezach promocyjnych. Drugim typem projektu, który może być dofinansowany w ramach działania 6.2, to będzie m.in. ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego. Tutaj wyszczególnić należy m.in. działań dotyczących budowy, przebudowy, rozbudowy, modernizacji obiektów przeznaczonych na turystykę biznesową, noclegową, gastronomiczną oraz sportową, rekreacyjną, rozwój parków tematycznych, nowych produktów architektonicznych, tych, które usprawniają infrastrukturę dostępu dla osób niepełnosprawnych. Kolejne rodzaje projektów to m.in. wzmocnienie usług turystycznych. Tutaj będą m.in. takie projekty jak centra, ośrodki informacji turystycznej, platformy informatyczne, bazy danych, trasy, szlaki turystyczne oraz rozwój systemów oznakowania obszarów atrakcji turystycznych. No i to, co jest dla nas może najważniejsze i najbardziej mierzalne, to ścieżki rowerowe, czyli budowa, wyznaczanie tych tryb ścieżek rowerowych w każdym mieście, może i w Warszawie, jak najbardziej jest to projekt, który może być realizowany w ramach działania 6.2.
Na tym poprzestańmy, bo temat bardzo drażliwy, ale i bardzo ważny dla Mazowsza, ale również ważne jest to, że przecież istotna jest wiedza, jak do tych wszystkich projektów się przygotować. Państwo prowadzą szkolenia jakieś?
Tak, prowadzimy cały czas szkolenia. Mimo tego, że do tej pory nie uruchomione zostało jeszcze działanie 6.2, więc nie można składać wniosków o dofinansowanie w tym trybie. Przewidujemy, że nastąpi to w przyszłym roku, konkretnie nie jesteśmy w stanie w tej chwili podać daty, jednakże prowadzimy już szkolenia z działania 6.2. W tym tygodniu odbyły się dwa takie szkolenia. W tym miesiącu przewidujemy jeszcze co najmniej jedno takie szkolenie, także bardzo chętnie zapraszam wszystkich na stronę internetową www.mazowia.eu. Tam w banerze szkolenia znajduje się harmonogram aktualnych szkoleń, na które Państwa serdecznie zapraszam.
I już na koniec takie przyszło mi teraz pytanie do głowy, bo tak mówimy bardzo często o tym, kto może skorzystać z tych funduszy, że jednostki samorządu terytorialnego, że instytucje pozarządowe, a jeżeli obywatel, mieszkaniec Mazowsza, człowiek o nazwisku X zauważy, że jest coś do zrobienia, na przykład właśnie z dziedziny turystyki, gdzie on może zgłosić taką potrzebę, że widziałby, że tu by się przydały unijne pieniądze?
Jak najbardziej powinien zgłosić to do swojego lokalnego urzędu, tam zainteresować wszystkich działaczy oraz zapytać się, jakie są konieczne do wykonania czynności, żeby taki projekt mógł być zrealizowany. Myślę, że tam z pewnością dowie się tych wszystkich rzeczy.
Warszawa jest atrakcyjna, Warszawa i całe Mazowsze, to miałem na myśli. Jest atrakcyjne turystycznie?
Bardzo. Moim zdaniem bardzo. Wracam do tego elementu Zegrze, Modlin, Puszcza Kampinowska. To jest to, co najbliższe w Warszawie, ale polecam też dalsze tereny. Tutaj też w międzyczasie rozmawialiśmy o niejakiej malutkiej wsi Sarbiewo, w której stoją 15-16 wieczny kościółek drewniany, który właśnie też w planach jest remont w ramach i wykorzystanie środków w ramach funduszy strukturalnych. Ale nie dalej jak w kierunku Błonia następny taki kościółek stoi. Kto o tym wie, kto to słyszał i jak tam w ogóle dojechać? I mam nadzieję, że ten program operacyjny w zakresie regionalnym, w zakresie turystyki przyczyni się do tego, że świadomość mieszkańców Mazowsza co do bogactwa turystycznego będzie większa i dzięki temu będzie łatwiej i z korzyścią dla społeczeństwa wykorzystać te walory i dla wypoczynku, dla podniesienia jakości życia.
Nic dodać, nic ująć. Pan dyrektor Leszek Król, dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Pani Marianna Podbielska, Wydział Centralnego Punktu Kontaktowego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Pan Krzysztof Suliński, Wydział Szkolenia Beneficjentów. I pan Grzegorz Świętorecki, kierownik Wydziału Wdrażania Priorytetu 5 i 6 Regionalnego Programu Operacyjnego. Dziękuję Państwu bardzo za to spotkanie. Jeszcze przypomnę, że jak zawsze nasi eksperci są do Państwa dyspozycji przez kilkanaście minut. Numer telefonu do radia dla Ciebie 022 645 56 66, a kolejna audycja z cyklu Fundusze Unijne dla Mazowsza w środę. Dziękuję, Piotr Łoś, do usłyszenia.
Audycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.